Na rozmowę w dobrym stylu zaprasza Lancerto, marka mody premium.
Twoja przebadana omega-3 od Expertia Naturals. Użyj kodu ROZMOWA i zdobądź 10% rabatu.
Turymanowski Live, witam Państwa serdecznie, a dzisiaj moim gościem jest dr Monika Czerska, neurolog, balneolog, specjalistka medycyny fizykalnej, łącząca medycynę zachodnią z medycyną chińską i indyjską, autorka tej oto właśnie książki Cztery komnaty, klucz do życia w równowadze. Witam serdecznie.
Witam bardzo serdecznie, cieszę się ogromnie za zaproszenie, jestem wdzięczna, że mogę tu być.
To ja jestem wdzięczny, bardzo dziękuję. Wdzięczność, o wdzięczności jeszcze porozmawiamy. W ogóle, proszę Państwa, spróbujemy przejść dzisiaj przez te cztery komnaty, czyli umysł, ciało, emocje i ducha. Spytamy również o to, co można wyczytać z pulsu człowieka, z twarzy człowieka, czy w ogóle nasze myśli mogą być trucizną, jak oczyszczać mózg. Czy wschodnia medycyna to jest w ogóle nauka, czy jakaś szarlataneria? Czy lekarze mają syndrom Boga? I wreszcie, do czego nam jest potrzebna dusza? Bardzo oczywiście Państwa proszę o komentarze, polubienia, udostępnienia i subskrybowanie mojego kanału, a partnerami Rymanowski Live są Lancerto, polska marka mody premium oraz producent wysoko zmineralizowanej wody Cechini Muszyna. Tak się zastanawiam, od czego zacząć, ale może ty byś chciała na początek coś powiedzieć.
Wiesz co, wydaje mi się, że na tyle już jestem znana, że trudno mi wybrać jakąś taką część z mojego życia, z której mnie nie zna nikt.
A mogę zapytać o dzieciństwo?
Możesz, oczywiście.
Pierwsze wspomnienie z twojego dzieciństwa, bo spędziłaś dzieciństwo raczej na wsi.
Tak.
Co raczej, to było?
Tak, to była głównie wieś, to była bardzo mała miejscowość w środku, gdzieś województwa lubelskiego. Pawłowice, wychowywali mnie większość mojego życia dziadkowie, rodzice dojeżdżali do nas. I pierwsze moje wspomnienie to jest jazda wozem z dziadkiem i z babcią. Siedzę w środku, trzymam lejce, dziadek mnie asekuruje, żeby nic się nie działo. I pamiętam ten bezkres pól, zarówno z lewej, jak i z prawej strony i gdzieś daleko droga wiodąca do lasu. I jechaliśmy zawsze tą drogą, ponieważ właśnie za tym lasem była część największa pól moich dziadków. I zanim dojechaliśmy do tego lasu, dziadek często mnie pytał: popatrz dziecko, popatrz, te po lewej, to jakie tam drzewa rosną? Ja mówię: dziadziu, nie wiem, no pewnie były kilometr albo i więcej. A nie widzisz tej łuny, która jest nad drzewami? Ta łuna świadczy o tym, że tam są drzewa liściaste. A popatrz po prawej stronie, jakie tam są drzewa. Taka łuna niebiesko-fioletowa. A mówi: zobacz, przyjrzyj się, tam są drzewa iglaste. I pokazywał mi ten świat przyrody swoimi oczami. Pięknymi oczami seniorów, bo już wtedy byli blisko pięćdziesiątki. Ale taki był to świat bardzo czuły i wrażliwy na to, że jesteśmy wszyscy całością, że jesteśmy jednością i że odgradzanie się, ja człowiek, a tu jest zwierzę, tak? Poddane mi, bo przecież mnie wiezie. A tutaj pies, a tutaj krowy gdzieś pasące
świnie.
Się. Świnie, tak? To nic innego jak nasz wspólny jeden świat, który powinniśmy szanować i ta nasza narracja w głowie, która mówi nam, że my jesteśmy właśnie panami świata, my tu decydujemy o wszystkim, jest bardzo złudna, bo nam się wydaje, że lekarz, człowiek, każda osoba, która tu jest, jakby może zarządzać tym wszystkim i ma tu panowanie we własnych rękach. A tak naprawdę natura nam wciąż pokazuje, jacy jesteśmy bezsilni często, słabi. Nieburza śnieżna zatrzymała w Bostonie, nie mogłam wyjechać. Były huragany różne na wyjazdach, gdzie my jesteśmy tacy wtedy. I ten świat, do którego często wracam wspomnieniami, bardzo często buduje mnie właśnie od środka, układa mi moje myśli, układa mi moje takie codzienne życie w spokoju, w ciszy, mimo tego całego bałaganu na zewnątrz.
Babcia żyje do dzisiaj?
Tak.
Ma 90 parę lat.
Ponad 3. Tak, 93 lata. Obchodziliśmy uroczystość w lutym. I jestem zachwycona tym, jak jej głowa pracuje do tej pory, jaki ma sprawny umysł, jak często nami wszystkimi potrafi jeszcze zarządzać. Ty mi przywieź to, ty mi zrób to. A tu mi nie dowiozłaś tego. Układałam babci leki przed świętami. Babcia spojrzała tylko na rano i wieczór. Mówi, nie dziecko, na wieczór mam za dużo tych leków. Nie ten kolor, nie ten kolor. Coś tu musiałaś pomylić. Ja mówię, babciu, no ale jak myślisz? Tego nie pamiętam na co dzień, tego też tutaj nie było. Zrób to jeszcze raz na spokojnie, bo tu ci telefon dzwonił i babcia zawsze mi mówiła, dziecko, puść. Puść pewne rzeczy. Nie nastawiaj się negatywnie, bo ktoś ci coś powiedział, bo jakoś w jakiś sposób jesteś zasugerowana jakoś tam sprawą. Babcia zawsze mówiła do mnie, to nie jest warte. Puść.
Czyli wyluzuj.
Wyluzuj.
Odpuść.
Odpuść.
Miej na to wywalone.
Tak, też.
No tak, takim językiem dzisiaj mówią młodzi ludzie. Kiedy po raz pierwszy poczułaś, czy pomyślałaś sobie, że możesz być lekarzem?
Oj, w dzieciństwie.
Ale co, ile miałaś? 5, 10 lat?
Myślę, że mniej. Myślę, że mniej, bo zawsze, gdy do zwierząt przyjeżdżał pan weterynarz, to asystowałam, chciałam dotknąć chociaż te strzykawki i generalnie bardzo czułam tak dużą empatię przy w ogóle na co dzień i wiedziałam, że moja babcia, która znała się na ziołach, stawiała bańki, bo nie było kiedyś takiego dostępu do lekarzy i nawet taką jedną malusią baniusię pamiętam, jak postawiła dziecku, no może to był noworodek dosłownie. Ja byłam tak zafascynowana, że można prostymi sposobami pomagać, że medycyna to też słowa, że rośliny, które nas otaczają, mają taki dar leczenia, uzdrawiania może na tamten czas. Jak można dbać o przestrzeń, jak szałwie się wykorzystało, rumianek, lipę. I ja to wszystko byłam, ja tym wszystkim byłam zachwycona. Uważałam, że największą siłę i moc mamy tutaj. I właśnie w tych naszych rękach. A jeśli umiemy je użyć, zgodnie też z mocą Bożą, to jesteśmy w stanie robić cuda.
Czyli jesteśmy w stanie być narzędziem w jakimś sensie, tak? Czyli babcia była twoim pierwszym nauczycielem medycyny.
Babcia, tak, tak.
A powiedz, kiedy idziesz na studia medyczne, następuje zderzenie wyobraźni z rzeczywistością? Jest to zderzenie czołowe? Jesteś czymś rozczarowana, zaskoczona, że to nie tak miało wyglądać?
Oj, to na pewno, tylko że zanim do tego doszła, się po prostu nie dostałam na te studia. I mieszkałam wtedy z rodzicami właśnie w pięknym, dużym domu nad jeziorem i miałam akurat pokój z widokiem na to jezioro. I pamiętam ten mój smutek, kiedy wszystkie moje koleżanki się dostały z liceum na wymarzone studia i ja siedząca przy tym pięknym białym biurku z widokiem na jezioro, kiedy widziałam siebie w takich smutnych barwach, miałam bardzo duże poczucie winy, że no nie sprostałam po pierwsze sobie, ale też marzeniom moich rodziców. Bardzo duży zawód. I ja bardzo chciałam się właśnie dostać na te studia, ale sama zawaliłam. Tylko potrzebowałam czasu, żeby sobie to uświadomić.
Co to było? Biologia?
Wiesz co, to był test. Tak do końca nie wiem, ale biologia w miarę poszła nieźle. Ja chyba fizykę zawaliłam. Chociaż chodziłam na korepetycje, jak to w tamtych czasach było, że liceum, mieliśmy takie pojęcie, że liceum to jest za mało, że musisz jeszcze dostąpić jakichś szczególnych, prawda?
Dzisiaj też tak jest?
Tak. Ja po prostu jeszcze bardziej, przez to, że się nie dostałam, to jeszcze bardziej pragnęłam bycia tam.
Czyli to cię nie załamało, tylko wręcz przeciwnie, zmobilizowało.
Zmobilizowało mnie, ale wiesz, ja poskładałam dokumenty też na inne uczelnie, analitykę medyczną, gdzieś nawet na uczelnię rolniczą, tak jak moi rodzice. I później tak stanęłam w prawdzie i myślę sobie, czy ja siebie tam w ogóle widzę? No nie. Więc w momencie, gdy ja się wreszcie dostałam na studia medyczne, to czułam, że jestem po prostu w najlepszym możliwym momencie mojego życia. A jakżeż było moje ogromne zdziwienie, gdy poszłam na kolejne zajęcia, minęło pół roku i więcej. Czułam, że jeśli ja dam radę je w ogóle skończyć, to ja już nie będę tym samym człowiekiem. Po takim, myślę, pierwszym już miesiącu wiedziałam, że ja się kompletnie tutaj nie nadaję.
Ale dlaczego?
Ja się nie umiałam uczyć. Przed dostaniem się na studia dostajesz taki, jeszcze zanim zaczniesz studiować w październiku, już we wrześniu, nawet chyba w sierpniu, dostajesz skrypty, książki, z których masz już się przygotować na pierwsze zajęcia. I ja byłam przerażona, że ja mam się nauczyć ponad 100 stron z anatomii, z fizjologii i z chemii, gdzie ja takie sobie plany to robiłam raczej miesięczne, a nie z dnia na dzień. Ja
Czyli
nie wierzyłam.
Byłaś przerażona.
Ja byłam przerażona. Ja uważałam, że to się po prostu ktoś tu pomylił. Że to nie mam pacjentów, mimo że wtedy miałam już partnera, który był już lekarzem, ale jakby snuł opowieści o tym, jakie to są piękne zajęcia kliniczne, jak można się odnaleźć w tej funkcji, w tej roli lekarza, zanim jeszcze w ogóle w niej jesteś. Już tam prawie półtora doktora jesteś po pierwszym roku. I ja tak sobie pomyślałam, że ojej, zaraz w ogóle tutaj spełnią się moje największe marzenia i ja wrócę do domu w pierwsze wakacje, ja już będę umiała leczyć i wszystko będę umiała robić. A zajęcia kliniczne tak są dopiero właściwie chyba czwartego roku. I zanim do tego momentu doszłam, miałam naprawdę kilka poważnych kryzysów.
Jeden z tych kryzysów to jest depresja.
Tak.
Co tak. się stało? Jak to się stało? Jak do tego doszło? Na którym roku?
Wiesz co, mniejsze epizody miałam wcześniej. U mnie to się objawiało po prostu bezsennością. I wydawało mi się, że mam świetny humor i wszystko idzie dobrze, po czym kładłam się do łóżka spać. Późno, co prawda, bo lubiłam się uczyć w nocy. Ale ja zaczynałam mieć wtedy mój wewnętrzny monolog, który te myśli kotłujące się z lewa na prawo, nigdy nie kończące się, które narastały i były największym moim wewnętrznym krytykiem, jaki mogłam sobie wyobrazić. Ja byłam swoim największym prokuratorem i pierwszym sędzią i zawsze wypadałam źle, ponieważ nie umiałam sobie wybaczyć tego, że coś nie poszło po mojej myśli, gdzieś nie byłam pierwsza, byłam ambitna, ale mi nie wychodziło. Nigdy nie było tak, żebym czegoś nie zdała, ale były czwórki, były i trójki czasami.
To chorobliwa ambicja.
Chorobliwa, tak, bo wydawało mi się, że skoro się wreszcie dostałam, no to muszę być najlepsza. Najlepsza wszędzie, najlepsza. I trochę to wyniosłam z domu, bo moi rodzice też są perfekcjonistami, a trochę narzuciłam sobie sama, jak wiele z nas, kobiet zresztą, takie poczucie, że kto jak nie ja, że ja coś odkryję, że ja coś wynajdę, że wychowywanie się wśród starszych ludzi dało mi taką przestrzeń, gdzie widziałam ich i cierpienie, i bolączki. I gdy babcia mnie zabierała na te kółka różańcowe, na te spotkania kobiet, to ten świat żywych często mieszał się ze światem umarłych, gdzie wspominano różne trudne sytuacje, traumy rodzinne, jak ciężko się żyło w tamtym czasie, to bardzo dobrze pamiętam i ja myślałam, że ja stworzę lekarstwo na to wszystko, że ja w czymś będę pionierem, że ja coś wynajdę, że pomogę tym moim dziadkom, pomogę tym ludziom, którzy żyli w tamtych czasach, a które zapamiętałam jako może piękny czas, ale związany też z tym, że troszczyliśmy się nawzajem. Mimo że świat zewnętrzny był taki zero-jedynkowy, to my stanowiliśmy taką piękną, małą społeczność, gdzie mimo wszystko czuliśmy się bezpiecznie, ale każdy miał jakąś taką dobrą intencję, jakąś możliwość, jakąś umiejętność, że nawzajem potrafiliśmy sobie pomagać. Ja myślałam, że ja stworzę coś wyjątkowego.
Jak ci się udało wyjść z tej depresji? To sama wyszłaś, czy ktoś ci pomógł?
Ależ nie, najtrudniejszy moment to był w ogóle na piątym roku. To był moment też związany z tym, że mój partner na tamten czas znalazł wspaniałą pracę daleko od miejsca, w którym studiowałam. Został ordynatorem, wówczas najmłodszym w Polsce. I
studiowałaś w Białymstoku?
W Białymstoku, tak, tak, tak. I nagle wiedziałam, że zostanę sama w domu. To zadziało się wszystko bardzo szybko. Trochę mi się to przypomniało mi się dzieciństwo, gdzie moi rodzice też przyjeżdżali i wyjeżdżali. I ja trochę szukałam tej mojej drugiej połówki na wzór i trochę podobieństwo mojego taty, że był starszy, opiekuńczy, pokazywał mi świat. I ja się zakochałam w tym opiekuńczym mężczyźnie, który nagle wiedziałam, że mnie opuści. Wiedziałam też, że to jest dobre dla niego i na ludzki rozum sobie to tłumaczyłam, że okej, no taka jest kolej rzeczy. Ale gdzieś tam bardzo głęboko w sercu poczułam się za mało wystarczająca, za zbyt strachliwa i lękowa, żeby teraz poradzić sobie z tym wszystkim sama. I wiedziałam, że na 5. roku czeka mnie bardzo dużo egzaminów takich klinicznych. I przekonałam się bardzo mocno, że umysł to jest nie wszystko. To jest ten twój krytyk wewnętrzny, który owszem cię pcha z jednej strony, a z drugiej strony bardzo mocno cię sabotuje. I jeśli masz niepoukładane myśli w głowie, że sama nie jestem wystarczająca, sama sobie nie poradzę, jak ja w ogóle zrozumiem to, żeby żyć i jednocześnie dobrze się uczyć i być w wielu innych społecznościach, bo też brałam udział w jakichś takich charytatywnych działalnościach, to ja sobie sama nie poradzę. Ja to sobie tak wpoiłam do głowy, że rzeczywiście ciało się poddało. I nie umiałam z tego sama wyjść. I te moje wszystkie techniki, które już wtedy rozkminiałam, oddechowe, modlitewne, jakiekolwiek, nie przynosiły mi spokoju.
I jak długo to trwało?
Wiesz co, no około 2 miesięcy, kiedy tak nie spałam, ratowałam się doraźnymi lekami na receptę i bez recepty, ktoś mi tam pomagał, sąsiadka, sąsiedzi drudzy i ja bym nie skończyłabym tych studiów, gdyby nie moi przyjaciele ze studiów, którzy gdzieś mnie najpierw do psychologa, do psychoterapeuty zawieźli na takie właśnie rozmowy i wtedy mi pani psycholog kliniczna powiedziała tak, słuchaj kochana, ja ci już nie poradzę tutaj sama, ty musisz spać, ty musisz zacząć normalnie funkcjonować, żeby móc właśnie uczyć się i skończyć te studia. I rzeczywiście poradziła mi wówczas psychiatrę. Ja też zanim tam dotarłam, to miałam kilka podchodów, ponieważ trafiając do poczekalni, zaczynasz się rozglądać wokół i bardzo nie chcesz być taka jak inni. Z całym szacunkiem dla wszystkich, którzy tam są, ale ja nie byłam na to gotowa. Ja byłam zbyt wyczulona jeszcze na swoim punkcie, że ja jednak mam, że ja jednak miałam być przecież kimś innym, tak? I jakim to cudem ja nagle tutaj się znalazłam, gdzie ja popełniłam błąd, gdzie ja nie wyczułam tych subtelnych objawów z mojego ciała, które mi delikatnie podszeptywało, że to nie tędy, nie ta droga. I zauważyłam dopiero, jak zaczęło krzyczeć. Ale wtedy już było za późno i dlatego pierwsza wizyta u psychiatry, pierwsze leki, pierwsze doświadczenia w ogóle z nimi były dla mnie bardzo trudne. Z jednej strony, bo miałam ogromne poczucie winy, że do tego w ogóle doszło, a z drugiej strony wiedziałam, że jak nie spróbuję, to nie będę mogła żyć, studiować, nie będę mogła mieszkać sama w tym samym domu. No i zresztą tak się stało później, musiałam się wyprowadzić.
To doświadczenie ukształtowało twoje życie?
Oj,
to
bardzo.
Kim jesteś jako lekarz?
Oj, bardzo. Bardzo. Wiesz, ile lat minęło? Dawno studia skończyłam. Później miałam jeszcze jakieś nawroty. Później ja już sama wiedziałam, jak się leczyć. Wracałam na psychoterapię. Potem wydawało mi się, że ja już nie mogę w kółko o tym samym. Ja już to dzieciństwo chcę mieć wreszcie za sobą, bo ten malutki kamyczek, który gdzieś mi uwierał, nagle stał się tak ogromny, że mnie przygniata i ciężko mi z tych kolan w ogóle wstać. A przecież w dzieciństwie było tak dużo pięknych momentów, więc nie mogę w kółko wspominać tego, że gdzieś tam rodziców nie było, że gdzieś wyjeżdżali, że może dziadkowie nie dopatrzyli czegoś, tak?
Czyli ten kamyczek był u jakby podstaw tej depresji?
Ten kamyczek zawsze gdzieś u mnie był, ale ta wyprowadzka właśnie mojego partnera, dużo rzeczy takich sobie zaczęłam zdawać sprawę, że dlaczego ludzie ode mnie odchodzą? Zaczęłam sobie tak, wiesz, głośno myśleć. I na ludzki rozum to nie było tych odejść wcale tak dużo. Ale na tamten czas jakoś tak zaczęłam się łapać tej myśli, że coś musi być ze mną nie tak. I nigdy nie było tak, jakbym chciała. I wiesz, dzieci, to zostaje bardzo głęboko. I mimo, że kochasz tych rodziców całym sercem i jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi w tej chwili, to, to jednak jest taka maleńka gdzieś cząsteczka ciebie, że istniejesz w kontekście innych osób. Że nie ma cię tak samej, oderwanej. I zaczęłam też tak myśleć sobie, że może skoro ja nie jestem wyjątkowa, to może będę tak pracować, będę dorabiać, będę kupować sobie takie atrybuty mojego jestestwa, które z zewnątrz ludziom powiedzą, że okej, ona ma to, tamto, czy owamto, więc jest kimś. I bardzo wiele lat pokładałam nadzieję w tym, że jak sobie kupię lepszą torebkę, a może buty, a może gdzieś wystąpię, a może nauczę się czegoś wyjątkowego i to pokażę. I będę odbierana jako ktoś ważny. I ta narracja tej właśnie takiego bogactwa, które wynosisz czasami z biednego domu, tak długo z tobą egzystuje, że w którymś momencie, jak cię życie znowu tak zderzy z rzeczywistością, że nawet i to nie wystarcza, myślisz sobie, kurczę, no to jak nie bogactwo, a przecież się modlę, to co? To czym ja będę wyjątkowa? I w którymś momencie, jak przyszła ta wczesna menopauza, a później jakieś inne zderzenia z rzeczywistością, gdzie szukałam tych odpowiedzi bardzo, bardzo, naprawdę na wiele sposobów, doszło do mnie, że tak naprawdę wszystko, co mam, mam tutaj. To piękne królestwo, które mówi mi, że ja naprawdę już nie muszę więcej. Tylko mnie poznaj, Moniko. Tylko poczuj, doświadcz. Tak jak Chrystus powiedział, doświadczajcie. Będziecie padać, ale będziecie wstawać. Będziecie rozglądać się, ale gdzieś w końcu, gdy działasz zgodnie ze swoją duszą, to ta misja i wizja twojego życia stają się twoją taką ścieżką, twoją melodią, która cię codziennie rano budzi z łóżka i pozwala ci dalej żyć i widzisz nagle, że jesteś tu najważniejsza i dlatego ta, ja powtarzam, nie szukaj szczęścia w oczach innych ludzi. Jesteś wyjątkowy, wyjątkowa, taka jaka jesteś i nawet jeśli okej, lubię się ładnie ubrać, lubię ładne rzeczy i otaczać się pięknymi rzeczami, ale to mnie nie definiuje w żaden sposób. To po prostu sprawia, że jest mi przyjemnie. Ale definicja mnie jako kobiety i człowieka jest tutaj. I zaczęłam wierzyć w to, inaczej patrzeć na siebie, inaczej do siebie mówić, i zwracać baczną uwagę to, co ja chcę, jako pierwsze, a potem ten zdrowy egoizm, zawsze to powtarzam, że to naprawdę nie jest krzywda dla nikogo, tylko to jest taka zdrowa granica dla nas samych.
Zdrowy egoizm. Porozmawiamy jeszcze o ego, ale był taki moment, kiedy miałaś 29 lat i następuje kolejny cios, tak? Informacja, że wczesna menopauza. To było tak, że wtedy świat zawalił ci się na głowę?
Oj, tak. Tak. Masakra, słuchaj. Ja do tej pory, jak to mówię, to się trzęsę. Wiesz, to jest coś niezwykłego. Co my sobie do głowy kładziemy jako dzieci? Wiesz, jako małe dziewczynki patrzymy na schematy, te programy, które nas otaczają. I ta idealna wizja twojego życia to jest dwoje dzieci, troje dzieci, mąż, poukładany dom, ty osoba, która generalnie jest no, dobrą żoną, matką, wnuczką, córką, masz odpowiednią pracę, prestiż z nią związany, pomagasz osobom, żyjesz w zgodzie ze sobą i z całym światem, chodzisz do kościoła. Ja tak to wyniosłam z tego maleńkiego domku gdzieś pośrodku wsi, gdzie figurka była Matki Bożej, dokładnie pośrodku wsi i gdzie nasz dom był chyba najmniejszy w całej miejscowości i czułam, że tu zaczyna się życie. I tak powinno ono właśnie wyglądać. I te marzenia nagle zderzają się z rzeczywistością. I rodzisz pierwsze dziecko, które u lekarzy jest takim dzieckiem, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, takim dzieckiem wystawionym bardzo mocno na próbę. Bo jesteś u progu kariery, taki okres po studiach, to czuję, że o, wreszcie za mną, prawda? Ten moment tych wielu prób i oceniania przez wszystkich. No ale teraz już dostajesz gdzieś pracę, tak? Oczywiście dalej jest ta praca, specjalizacja i tak dalej, ale już coś masz. Już chodzisz tą teczką i garsonce, nie? Więc ja tak to odbierałam. No i pojawia się pierwsze dziecko, wyczekane, wspaniałe.
To dziecko to Zosia.
To Zosia, moja kochana córka, tak? Ale wiesz, że no, de facto no, nikt cię nie nauczył, nie przygotował do tego, że to dziecko nie śpi w nocy, że ma różne bóle. Niby o tym wiesz, ale doświadczając tego z dnia na dzień, będąc osobą ambitną, zaczynasz czuć tą dysharmonię. No bo jeśli nie prześpisz jednej, drugiej, trzeciej nocy, to jak przespać, jak być wydajną w pracy na następny dzień, jak być dobrą żoną, tak, nikogo nie urazić, no jednak czujesz, że no jesteś zmęczona, tak? Fajnie, że mieliśmy wtedy ten czas, żeby pobyć z tym dzieckiem, to było 8 miesięcy. I w czasie tego bycia w małej miejscowości kolejnej, której nikogo nie znałam, nie miałam depresji, nie miałam jakichś smutków takich, które by wiązały się z trudami codzienności. Cieszyłam się bardzo z tego momentu, ale z dnia na dzień czułam, że coś się ze mną nie tak. Że zaczynam mieć jakieś dziwne objawy, jakieś takie uderzenia gorąca, zimna, wzmożoną potliwość, krótki ląd, denerwowałam się szybciej, byłam pełna niepokoju. Nie miałam siły, czułam, że bardzo słabo mam koncentrację, no nieprzespane noce, ja rozumiem, ale wydawało mi się, że no jeszcze jestem w młodym wieku, że naprawdę wszystko mogę tu i teraz, ale zrobiłam sobie wyniki badań. Poszłam po rozum do głowy, że nie mogę tylko zdać się na ślepy los, co mi pokaże. I te wyniki po prostu spowodowały, że się zamroziłam. Mój układ był w trybie przetrwania na tamten czas i przyglądałam się im naprawdę wiele godzin, nie mogąc uwierzyć, że tak właśnie wygląda stan mojego organizmu na ten dzisiejszy. Tych estrogenów było tak malutko, a FSHLH, czy te hormony takie podzgórzowe, przysadkowe, są bardzo wysokie. I robiłam kolejne i kolejne i nadal w to nie mogłam uwierzyć, mimo tego, że byłam lekarzem i... I to jest taki moment właśnie w twoim życiu, że zaczynasz się zastanawiać, czy ty żyjesz w jakimś matriksie, czy to w ogóle jest wszystko prawda. Zaczynasz się oczywiście z tym buntować, ale myślisz sobie, że no nie mogę tak zostać, mam małe dziecko, mam męża, no muszę z tym pójść dalej, do specjalistów, może do kolegów, którzy się na tym znają. Że to nie może być, gdzieś z tyłu głowy masz, że to tak nie działa. To niemożliwe, że to tak jest, tak? To nie ten wiek i chyba nie te czasy, nie te możliwości, które mamy. Ale jak wiesz, te 20 lat temu i teraz... Takie tematy typu wczesna menopauza, w ogóle temat menopauzy, już nie daj Boże przekwitania powiedzieć, cały czas są tematami tabu. I chociaż bardzo wiele już się w tym kierunku zrobiło, dużo książek powstało, dużo programów i tak dalej, to jednak pomyśl sobie gdzieś tam 20 lat temu, załóżmy twoja córka, 29 lat, tak? I nagle stoi przed takim wyrokiem, gdzie specjaliści mówią... Tu nie ma już jajników, to są zanikowe jajniki. I twój i profesor ze studiów mówi, tu nie ma jajnika w jajniku bo i nie ma kobiety w kobiecie. Więc co tu myśleć na temat jakichś marzeń o dzieciństwie, macierzyństwie i jakby powiększaniu rodziny.
Pragnęłaś mieć kolejne
tak,
dzieci.
Tak, oczywiście. Ja kocham dzieci. I wiesz, i wtedy następuje takie właśnie zderzenie, bardzo mocne, twoich emocji, twojego ego, tego jak siebie postrzegałaś, jak widziałaś siebie właśnie w kontekście swojej przyszłej rodziny, kobiet, które były w rodzie, jak to wyglądało. a ty tu nie przystajesz i prawdopodobnie nie będziesz przystawać, tak? To tak różne tematy się pojawiają, że ja nawet nie mogę o tym momencie w tej chwili mówić, bo mam te dreszcze, które nie opuszczały mnie wtedy dzień i noc. Ten niepokój taki, co ze mną dalej będzie. Bo bardzo chciałam być taką jak wszystkie kobiety w mojej rodzinie.
I co sprawiło, że wyszłaś z tego dołka, z tego trudnego momentu, czegoś, co wydawało się tak naprawdę jakąś przepaścią dla ciebie. Co sprawiło, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj i patrzysz na to już z perspektywy. Czy czas robi swoje, czy to coś innego?
Ja bardzo mocno nad tym wszystkim pracowałam. Ale wiesz, chyba ta moja opowieść, gdzie się zatrzymałam, co mnie zatrzymało, kto do mnie przemówił i jak bardzo to było spirytualne, jak to było bardzo takie nieziemskie.
Jeśli możesz, oczywiście.
Ja mam poczucie, że będę hejtowana. Wiesz, że powiedzą mi, że poszłam do kolejnego podcastu i się odkleiłam. Ludzie nie są gotowi na takie historie. A ja to bardzo bym przeżywała, bo wciąż jest we mnie taka mała Monika, która bardzo chce być lubiana, która chce być oceniana dobrze, która mimo, że jest lekarzem akademickim, to bardzo chciałabym łączyć właśnie medycynę chińską, ajurwedyjską, mindfulness, ale też widzisz modlitwę, też zawierzenie, tą komnatę ducha, która jest taka najbliższa nam, a jednocześnie taka najgłębsza i często niezrozumiana, niewidzialna i przez to najmniej taka wydaje się logiczna, ale...
Czyli pomoc, inaczej zapytam, pomoc nadeszła z tamtego świata?
Mm-hmm, tak. Ja cały czas ją czuję. Nie byłoby mnie w tym miejscu. Nigdy nie myślałam, że to będzie tak silna pomoc i takie, wiesz, wyciągnięcie ręki, która czekała, która widziała, jak ja się potykam, ale walczę. Widzę wyniki, ale mówię sobie nie. Będzie po mojemu. Ja sobie tak wymarzyłam i tak będzie. Przewracałam się, słuchałam różnych ludzi i stawałam zawsze sama ze sobą i wierzyłam w to, że tak dużo rzeczy przekułam na swoją siłę, że pewnie tu też tak będzie, ale wydarzy się cud i będzie po mojemu. I że będę miała dzieci i że pojawi się szansa na powiększenie rodziny, bo właśnie... Wierzę w to, że człowiek może myślami, intencją i wieloma takimi mechanizmami, może trudnymi do powiedzenia, ale gdzieś tak właśnie z głębokiego ciebie, że ty będziesz tak jak inne kobiety w twojej rodzinie i zrobisz wszystko, bo ty tego chcesz. I moje ciało zaczęło się buntować. Im bardziej byłam na to chcę i powinnam, tym coraz bardziej robiło się kruche, coraz bardziej robiło się takie... Tak jakby się zaczęło chować, zaczęło się zwijać. Pojawiają się choroby autoimmunologiczne, które, jak wiesz, pojawiają się wtedy, gdy zaczynamy powątpiewać, może nawet nie tak, ale widzieć sobie dwie osobowości. Ta, która chce... I która pokaże, że potrafi, i ta, która gdzieś bardzo głęboko w środku już nie ma siły. I nie chce już chyba z tym wszystkim walczyć. I jak zaczęłam coraz mocniej czuć te dwie moje części, ciało zareagowało w ten sposób, że zaczęły się przeciwciała pojawiać przeciwko tej części mojej, która jest słaba. Możesz to nazwać tarczycą, możesz to nazwać jajnikami, możesz to nazwać jelitami. I tak było i tak coraz bardziej czułam się w sobie, że chyba nie ugram nic więcej. No i wtedy po raz ostatni pojechałam, powiedziałam sobie, a jeździłam na te kursy. To nie były kursy może takiego rozwoju osobistego, to nie były kursy, bo takich, no nie wiem, jakichś praktyk, mindfulness i tak dalej. Nie było czegoś w tamtych czasach. Ja po prostu pojechałam do Drohiczyna na kolejny kurs odnowy w Duchu Świętym, pobycia w społeczeństwie, które z tymi wszystkimi swoimi ułomnościami zewnętrznymi lub wewnętrznymi pojawia się tam, żeby tworzyć społeczność z taką nadzieją, z takim wsparciem. Ja kochałam te śpiewy, grę na gitarze.
Sama taki, grasz na gitarze, tak, i tak, na organach.
I na organach w kościele, tak, byłam organistą w tej małej mojej miejscowości. I wiesz, teraz to bym powiedziała sobie, czy ktoś by powiedział nawet, ej, bo nerw błędny, bo my jesteśmy zbudowani z dwóch części, walcz, uciekaj, która nie jest naturalnym elementem naszego człowieczeństwa, ale to jest ta część współczulna do tej części przywspółczulnej, czyli radości, bycia z sobą, z obcowaniem, z drugim człowiekiem, z taką chęcią takiej wspólnoty, braterstwa, siostrzeństwa, tak? Że przychodzą ludzie, którzy mają jeszcze większe problemy jak ja, jakiś problem z uzależnieniami, z jakimiś defektami zewnętrznymi, ale wierzą w taką wspólną moc bycia razem i tworzenia tej siły wewnętrznej. I gdy ostatni raz pojechałam, nie, Bodziu, nie powiem. Powiem na następnym spotkaniu. Widzisz, cały czas mam tą kontrolę jeszcze bardzo mocno w sobie, że na swoich warsztatach w klasztorze wiem, że mogę to wszystko przekraczać i mówić o tym głośno. A tu jednak taki mam, wiesz, taki strach. No tak czy owak wyszłam ostatnia wtedy. Zmieniła się pogoda, zerwał się wiatr. I dostałam bardzo silny głos w sobie, gdzieś. Dałem ci tyle talentów, krótko powiem. Dałem ci tyle talentów, tyle mojej umiejętności, tyle empatii. A ty wciąż... I wciąż szukasz, karasz siebie, obwiniasz siebie. Czy ty tego nie widzisz? Jak ja bardzo cię kocham? Jak daję ci tyle możliwości? Zostaw to. Popatrz na mnie. Popatrz, ile możesz zrobić. Dla siebie, dla ludzi. Masz piękny dar. Możesz wszystko. Moje dziecko. Moja córko. Jak wróciłam wtedy od profesora na pierwszym spotkaniu na kursie Emaus, zdruzgotana bardzo, otwieram list. I masz w głowie, nie jesteś kobietą. No to co, nie jesteś człowiekiem? Nie jesteś, no nie wiem, kim jesteś. A tu dostajesz list i czytasz. Moje dziecko kochane. Kocham cię. I nagle ustawiasz się w takim poczuciu, ojej, ja nie jestem sama na tym świecie. Ja jestem dzieckiem. Ja mam się do kogo odwołać. Ja mam z kim iść. Mam do kogo się zwracać. I to do tej pory jest dla mnie z jednej strony taka siła terapeutyczna wręcz, której nie zawaham się użyć, kiedy mi tylko to potrzebne, kiedy mi tylko ta siła jest potrzebna, ale też jest to taka dla mnie siła, taki absolut, który wie. On wie. Ona wie. Wie więcej niż ja wiem. Coś, co po ludzku by było niemożliwe, po Bożemu jest. Tylko trzeba czasami do tego dojść, kilka razy się przewrócić, wstać i zawierzyć. I właśnie ten moment zawierzenia. Tak, powiedziałam. Gdzie ja byłam? Dlaczego ja się tak mocuję? Z tym życiem. Z tym, czego nie mam. Zamiast doceniać właśnie to, co mam. Co jest piękne. mam dziecko w domu, a de facto jej nie widzę, bo myślę już o kolejnym, o następnym i tak dalej. Gdzie te moje myśli są, tak? To w jaki sposób ja zawiadamiam swoim życiem? Czy ja jestem w przeszłości? Czy ja jestem w kółko przyszłości? Dlaczego nie jestem tu, w tym momencie, w tej teraźniejszości, która jest bolesna, owszem, czasami jest smutna może, ale jest moja, jest prawdziwa. I może potrzebuję tego dotknąć, może potrzebuję w tym być, poczuć, po to, żeby móc się odnieść. Życie to jest przecież sinusoida. Jak jesteśmy na tym szczycie cały czas, to się nie rozwijamy, nie idziemy. Nie mamy kontekstu. A ta najpiękniejsza część w naszym życiu często jest właśnie, gdy dochodzisz do tego przecięcia. Wtedy życie ci daje różne doświadczenia, różne sytuacje i buduje cię tym, daje ci tą siłę, że możesz, że zmieniasz siebie i zaczynasz zmieniać ludzi wokół siebie, że zaczynasz tworzyć nową rzeczywistość, że uśmiechasz się, bo przecież ten uśmiech nic nie kosztuje, mimo tego, że może czasami zapłakałabyś, ale generalnie życie jest piękne tak, jak jest. I każdy dzień jest warty tego, żeby celebrować to życie, żeby cieszyć się, żeby wierzyć, że my jesteśmy kimś wyjątkowym, pomimo tego, że może nie mamy wszystkiego, co byśmy chcieli. I ten moment pozwolił mi właśnie zrozumieć, że dostałam tak wiele, a z tak niewiele rzeczy umiem skorzystać. Jak ta moja komnata ducha była nieotwarta. Mimo, że próbowałam oczywiście do niej zaglądać w różnych momentach mojego życia, ale nie da się nowych drzwi otworzyć starym kluczem, z tym niezmienionym myśleniem właśnie. I ja po prostu klęknęłam wtedy w nocy i powiedziałam tak bardzo skrótowo, jak ja cię bardzo przepraszam. Jak ja wiem, że musiał ten moment przyjść kiedyś do mnie, kiedy po prostu zrozumiem to, doświadczę tego, że musiało coś takiego w moim życiu nastąpić, żebym poczuła tą sprawczość, tą siłę w swoich rękach i to, jak wiele mogę pomóc ludziom dzięki tej głębokiej empatii, dzięki tej energii, którą mam, którą zarażam, wiem, bo chcę być takim też people pleaser, czyli osobą, której w towarzystwie wszyscy się dobrze czują. I ja chcę, ale i lubię to. Ale tamta chwila była rzeczywiście momentem przełomowym.
To chyba jeden z najpiękniejszych manifestów życia, jakie usłyszałem w tym studiu. Czy to był ten moment, kiedy też zainteresowałaś się medycyną wschodnią? Czy to się działo później? Później?
Tak, to było później.
Bo wchodzisz w medycynę chińską, wchodzisz w medycynę indyjską i co? Stajesz się lekarzem poza systemem, antysystemowym, jedną nogą w systemie, drugą nogą poza systemem? Jak ciebie określić? Wielu twoich kolegów z doktoratami z medycyny bardzo sceptycznie podchodzi do tego, czym ty się zajmujesz.
Wiem. I powiem ci szczerze, że mam też poczucie, że ja nie jestem dla wszystkich. Natomiast co trzeba podkreślić, to jestem lekarzem systemu, owszem, ale trochę o szerszych horyzontach, troszkę o innym spojrzeniu. Ja nie oceniam ludzi i nie rozgraniczam siebie jako lekarza neurologa, więc jestem od mózgu, od mięśni, od rdzenia kręgowego, od nerwów i tak dalej, różnie o mnie mówią. Jestem lekarzem balneologiem, mam specjalizację właśnie z jednej z najstarszych medycyn świata, bo medycyna związana z przyrodą, z naturą, czyli skorzystania z tych dóbr, które mamy wokół siebie,
Czyli solanki,
tak,
siarka.
Siarka, borowina, torfy, więc helioterapia,
czyli
słońce.
To wszystko, co mamy w uzdrowiskach, tak?
To wszystko, co mamy w uzdrowiskach i co też możemy mieć w ogóle na swoim podwórku i wokół siebie, a często w ogóle na to nie patrzymy w ten sposób.
Ale jak to? Możemy tak naprawdę wyjść na podwórko, tak, przepraszam, wykorzystać łopatę, przynieść do domu i w tym się, że tak powiem, wyleczyć?
Posłuchaj, wychodzisz na podwórko i najpierw patrzysz, co w ogóle na nim jest. Jakie tam chwasty rosną, a może jakie drzewa masz w swoim podwórku, a często w ogóle nie zwracałeś na to uwagi. Więc patrzysz na sezonowość, na zmiany pór roku, na zmiany rytmów dobowych. A my jesteśmy często w ogóle w tym momencie bardzo często w ogóle oddaleni od tego, co przyroda do nas mówi.
Ale zupełnie inaczej te rzeczy są odczuwane w mieście, inaczej w małych miejscowościach czy na wsi. Mam wrażenie, tak, że ludzie, którzy mieszkają w mieście, są kompletnie odcięci od tej rzeczywistości. Chociaż jest trawa, jest drzewo przecież też.
Ale budzi im się świadomość. Szukają ludzi z pasją, rolników, którzy zajmują się takim odżywianiem ekologicznym nas. Wychodzą do parku, wyjeżdżają, wsiadają na rower zamiast do metra. Bardzo pięknie ludzie po pandemii zaczęli dotkliwie odczuwać to, że nie mogli przez jakiś czas wejść do lasu na przykład, albo że nie mają kontaktu ze sobą, albo nie mogą wyjść bezpiecznie, bo jest to niemożliwe, tak? I zobaczyli, jak człowiek w oderwaniu od natury, od przyrody staje się kulawy, jak my jesteśmy z nią naturalnie połączeni. I ja jestem lekarzem systemu, ale lekarzem, który zaczął łączyć kropki, że myśli mogą nas zapędzić kozi róg i mogą dawać nam takie negatywności w ciągu dnia, że zaczynamy chorować.
Czyli to jest tak, że twoje myśli mogą być twoją trucizną?
Oczywiście.
Mogą zatruwać ci życie?
Tak.
Na czym to polega ten mechanizm?
Mówisz sobie tak. Zaczynam się gorzej czuć. No może jestem przestymulowana, może mam za dużo pracy. Ale mój dziadek miał chorobę Alzheimera, moja babcia zmarła wcześniej, może też miał jakieś kłopoty z pamięcią, a ja coraz trudniej egzystuję w takim środowisku, praca jedna w domu, praca druga z pracy tej, do której wychodzę. Zaczynam mylić osoby, zostawiam klucze w innych miejscach niż dotychczas, wkładam do lodówki zamiast do szuflady. I zaczynasz być w takim kołowrotku myśli. I co robisz? Wpisujesz w Google, tak? A on ci podpowiada 1000 scenariuszy. Między innymi pierwsze wyskakuje, sprawdź, czy nie masz guza mózgu. I teraz zaczynasz wiązać fakty, tak, aha, mój kolega nie tak dawno, w mojej miejscowości, w której tam gdzieś mieszkałem, jeszcze w piłkę, pamiętam, razem graliśmy, a teraz zmarł, bo miał guza mózgu i leżył 3 miesiące. I różne, a często jest tak, że jak kolega twój zachoruje, ty zaczynasz mieć te same objawy. Tak jakby, wiesz, łączysz pewne rzeczy i zaczynasz się badać, tak? A bardzo często jest tak, że choroby na przykład psychosomatyczne, czyli z twoich myśli wynikające z energii, z takich emocji, które za tym idą, nie dają ci odpowiedzi w żadnych wynikach badań. Żadnych nie dają nieprawidłowości na przykład. To jest co trzecia osoba w gabinecie już u mnie neurologicznym. I zaczynają szukać od rezonansu bez kontrastu do rezonansu z kontrastem, a może rezonansu w innej placówce, bo może ktoś źle opisał, może ktoś się nie zna, a może biorezonans, a może jeszcze czegoś. W końcu zaczynają zbierać taką ilość dokumentacji, a wędrówka od lekarza do lekarza albo terapeuty, psychologa i tak dalej sprawia, że czujemy się coraz bardziej chorzy, bo każdy coś może znaleźć. Nawet jeśli tego na pozór w wynikach badań nie widać.
Powiem ci więcej. Często jest tak, że człowiek nie chce iść do lekarza, bo nie chce się dowiedzieć, że coś mu dolega, bo po co mam się tym martwić, tak?
Tak, ale to
no
też
i pytanie,
oczywiście,
która szkoła jest lepsza? Czy badać się co roku i niech tam sprawdzą mi, że tutaj coś jest nie w porządku? Czy tak naprawdę, jeżeli ci nic nie dolega? No bo ja mówię też o sytuacjach, kiedy nie masz z tym problemów. W ogóle się nie pakować. Więc mam pójść do ciebie na wizytę, czy nie mam pójść? Co
do
mi
mnie
radzisz?
Do mnie, broń Boże. Bo ja już jestem, że tak powiem, okay, trochę wyżej na szczeblu. Zawsze najpierw jest generalnie osobisty lekarz. Często jest to żona. Albo na przykład mama, która mówi: oj, słuchaj, ty coś mi tutaj słabo wyglądasz, ty nie śpisz może, a może ty jedziesz na święta, babcia, schudłaś? Coś to z tobą nie tak? I zaraz gdzieś ci się tli w głowie, ja jestem lekarzem, ale jestem takim lekarzem holistycznym, który po pierwsze mówi badać się. Nie, nawet nie tak. Pierwsze mówi nie zrobić krzywdy, a drugie badać się. A cała reszta jest na tej bazie. Czyli widzisz, ja jestem sprytna trochę.
Absolutnie.
Bo zawsze powiem ci, że Bodziu, zbadaj się, zrób badania profilaktyczne, zrób sobie w ogóle kompleks badań na swoje urodziny, wtedy zrobisz sobie najpiękniejszy prezent, bo serwis samochodowy się robi co ileś kilometrów czy raz w roku. Tak samo potraktuj swoje ciało, zrób to raz porządnie, odetchnij z ulgą, podziękuj, że jest okej, lecimy dalej i się już tym nie zajmujemy.
Czy to jest tak, że jak wchodzi do ciebie, do gabinetu pacjent, to ty już pierwszym spojrzeniem go prześwietlasz i już może nie wszystko wiesz, ale wiesz bardzo dużo?
Bardzo.
Możesz odczytać z twarzy pacjenta, pacjentki, co mu dolega, co z nim jest nie tak?
Tak.
To masz
ja się strasznie
taki
tym cieszę.
Rentgena wewnątrz.
Wiesz co, nawet nie rentgen, ale wiesz, każdy ma tą siłę, każdy to potrafi. Trochę empatii i jakby tego doświadczenia i tak naprawdę jeden do jednego jestem w stanie rzeczywiście odczytać, bo wiesz, taka medycyna niewerbalna jest bardzo ważna, czyli to właśnie jak ktoś wchodzi, jaką ma postawę, jakim krokiem idzie, jak głowę ustawi, jak się patrzy, jak uśmiecha się albo nie. I zanim pacjent często otworzy buzię i coś powie, ja już mam taki obraz osoby, z którą bym chciała porozmawiać właśnie albo bardzo głęboko, albo właśnie czuję, że to nie jest ten moment, bo ktoś nie jest na to gotowy. I te moje cztery komnaty, które widzę u siebie i u wszystkich wokół, to są tak subtelnym, tak subtelną konwersacją pomiędzy Shen a Shen, że ja naprawdę nie zadaję wcale dużo pytań. Bardzo często jest to właśnie ciepłe spojrzenie, takie poczucie bycia razem w jakiejś przestrzeni i pomocy sobie, że ci pacjenci często sami się otwierają.
Ale właśnie, musisz mieć feedback, czyli musisz mieć tak naprawdę pacjenta, który chce się otworzyć. A pewno zdarzają się ludzie, którzy są jednak zamknięci. Czy to jest tak, że żeby kogoś wyleczyć, trzeba go lubić? Albo pacjent musi lubić lekarza?
Nie.
Nie ma takich relacji.
Znaczy, powiem ci tak. No oczywiście zawsze jest miło, jeśli lubimy się nawzajem, tak? Jeśli czujemy to ciepło od siebie, tą aurę taką, która jest przyjazna bądź nie. Ale ja powiem ze swojej perspektywy, zawsze bym doradzała, żeby pójść do takiej osoby, z którą czujemy tą dobrą energię, taki flow, tak wiemy, że możemy się otworzyć i jest to właściwa osoba. Takie mamy wewnętrzne poczucie, które do jednych nas bardzo zbliża, a z drugimi wolimy nie iść tą samą drogą. I lekarze też to mają. I ja, jeśli nie widzisz z kimś przelotu tak zwanego...
Nie ma przelotki.
Nie ma, tak.
Tak, tak, to jest zrozumiałe. Tylko powiedz mi taką rzecz, jak to jest, że są tacy lekarze, no, którzy minęli się pod tym względem z powołaniem, że wchodzisz do gabinetu i nie masz tej uśmiechniętej, empatycznej twarzy, tego uśmiechu, tego pytania, jak się pani czuje, o samopoczucie i tak dalej, że od razu chcesz tak naprawdę wyznawać mu wszystko, jak na spowiedzi, tylko masz twarz, przepraszam, gbura, który traktuje cię jako zło konieczne. A tak jest przecież. W wielu przypadkach tak jest. Mówią o tym być może nawet twoi pacjenci, tobie, kiedyś tam się zwierzając. Pani tak. Doktor, a wie pani, jak zostałam potraktowana, tak?
Tak, ja, wiesz co, ja zawsze przerywam, mówię, że no ja na pewno nigdy nie życzę sobie tego i u siebie, u nikogo innego, ale rzeczywiście tacy też lekarze się i w każdej specjalności, i dziennikarze też się tacy zdarzają, tak? Wszyscy jakby...
No są dobrzy i źli, no ja to rozumiem.
Tak.
Tylko powiedz mi, jak pacjent ma otworzyć, jak takiego człowieka.
Ale to się czuje, to się od drzwi czuje. Od razu widzisz, jak ktoś wygląda, jak się uśmiecha, jakie gesty, prawda, daje w twoją stronę. To się tak czuje, że nawet, wiesz, wchodzisz gdzieś do gabinetu, spotkanie jest z kilkoma osobami, z którymi masz robić jakiś biznes czy cokolwiek, wchodzić w jakąś akcję. Czasem wystarczy, że spojrzysz albo rękę dotkniesz. I kurczę, już wiesz, że ta osoba jest tylko na dziś i nigdy więcej. Ja to po prostu mam bardzo takie mocne poczucie, ale pacjenci też. I wiesz co, jedni i drudzy są potrzebni, bo są tacy pacjenci metalu, na przykład w medycynie chińskiej, którzy przychodzą konkretnie z pytaniami, odpowiedziami. Oni nie chcą jakichś takich przelotów generalnie, które może nic nie służą w ich mniemaniu, tak?
Tam oni czyli nie chcą gadki szmatki.
Oni nie chcą gadki szmatki i żadnych tutaj czułości, tylko chcą krótko, konkretnie, bo mają 10 minut na wizytę czy 15 i chcą od A do B wyjaśnić sprawy, albo w ogóle spisane mają 10 pytań i zaraz spisują 10 odpowiedzi, dziękuję, do widzenia. I tacy, jeśli trafią na takiego lekarza, który jest konkretny, to myślę, że są zadowoleni. Ale wiesz co, ja bardzo często, jak robię live'y albo jestem gdzieś, kończę całe spotkanie mówiąc: kocham was, dziękuję wam, jestem za was bardzo wdzięczna. Bo zobacz, jak ludzie nie słyszą tego na co dzień. Nie słyszą tego na co dzień. A bardzo tego potrzebujemy jako ludzie.
A ta wdzięczność potrafi nas zmienić od wewnątrz?
Oj, to jest podstawa.
Co potrafi?
Potrafi zmienić nam napięcie w ciele w luźne, takie, wiesz co, może najłatwiej to powiedzieć, my jesteśmy bardzo zablokowani jako ludzie. Mamy napięcie, bo te emocje, które często w nas gdzieś głęboko zalegają, te skutki tych negatywnych emocji pojawiają się nam w ciele jako napięciowe bóle głowy, jako napięcie mięśni tutaj przykręgosłupowych, jako drżenie rąk, drętwienie, mrowienie, jakieś kołatanie serca, jakieś poczucie takiego lęku. Wiesz, no, jesteśmy w takim trybie przetrwania, w takim trybie nieustannej kontroli rzeczywistości i nie umiemy z tego wyjść. I dopiero takie, wiesz, taka miękkość. Oddychamy, opuszczamy ramiona, otwieramy klatkę piersiową, patrzymy miękko i oddychamy. Ten wydech. Nic ci nie grozi. Czujesz się bezpiecznie. Jesteśmy tu dla siebie. Czego potrzebujesz? Nie zawsze ktoś jest rzeczywiście gotowy na to i ja to widzę, żeby wprowadzać taki element troszeczkę takiej, no inny, głębszy. Ale to wciąż jest medycyna. Ja tu nikogo ani nie obrażam, ani nie wychodzę z systemu, ani też nie jestem jakąś czarodziejką, wróżką czy jeszcze kim innym. Ja tylko to robię z innej pozycji. Z pozycji człowieka takiego samego, jak mam naprzeciwko. Nie z pozycji autorytarnej pani doktor, która się tutaj pręży i która patrzy na ciebie, a na pewno...
Coś widać?
No, słuchaj.
Dobrze, nie mów. To Boże, jak wyjdziemy ze studia. Czyli są takie miejsca w ludzkim ciele, że wystarczy tam tylko lekko nacisnąć albo troszeczkę mocniej i już wszystko ci się tam poukłada? Ja mam w to wierzyć?
No nie jest to wszystko może tak, wiesz, zero-jedynkowe, takie proste, bo nic nie jest proste. Proste rzeczy to są banalne. Ale też z drugiej strony do prostoty wracamy. Do tego zawsze sobie mówię, a co by zrobiła twoja babcia? Co by jadła twoja babcia? Jak twoja babcia by się czuła na takim urlopie, jak jesteś teraz? Czy patrzyłaby w komórkę, czy bardziej w tonie oceanu? Czy by wolała się przespacerować, czy spotykać innych ludzi? Niby nie jest proste, a do prostych wracamy. Natomiast powiem ci tak. Moim odkryciem było to, że do ludzi nie trzeba przemawiać jakimś specjalnym eksperckim językiem. Im prościej mówimy, tym bardziej docieramy. Im bardziej stawiamy siebie w takim, w takiej normalności, takiej, takim bardziej byciu towarzyszem w twojej drodze do uzdrawiania siebie, tym lepiej. właśnie ludzie bardzo to doceniają, a jeśli nie na wizycie, to jak wrócą gdzieś tam do siebie i powiedzą sobie, ojej, i wracają potem, no pani doktor, samo to, że jesteśmy razem i sobie tak popatrzymy w oczy i tak spokojnie poopowiadamy i ja się mogę tak zwierzyć, rzeczywiście, bez patrzenia na zegarek, chociaż ja muszę kontrolować ten czas.
Ile trwa wizyta u ciebie? Bo praktykujesz w wielu miejscach, bo to są szpitale, to jest przychodnia, normalny NFZ i też własna klinika. Jest różnica, jeśli chodzi o te miejsca? Ile masz czasu tu, a ile masz czasu tu? Bo to chyba bardzo duże znaczenie ma dla relacji z pacjentem. No, nie załatwisz pacjenta w 5 minut. Nie powiesz mu, co mu dolega. Skoro jeszcze prowadzisz taką konwersację.
Tak, to jest rzeczywiście, nie jest to łatwe. Oczywiście mamy pewne zarysy, jak długo powinniśmy prowadzić wizyty na NFZ. Jest to generalnie 15 minut. Ale powiem ci, że wiele osób, które przychodzi do mnie właśnie do poradni neurologicznej właśnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, wcale nie oczekuje ode mnie tego, że ja z nimi będę tutaj rozmawiać, konwersować o życiu, o tym, co niesie, jakie mogą być objawy, które stoją za takimi, jakie mogą być objawy, które stoją za tym, jak pacjent się w tej chwili czuje na przykład. Zdziwiłabym cię, gdybym ci powiedziała, że połowa pacjentów to przychodzi po skierowanie i oni wcale nie potrzebują, żebym ja ich w ogóle zbadała. Albo przychodzi na przykład odebrać wyniki i krótki komentarz na ten temat. Albo na przykład przychodzi porozmawiać, bo dzieci gdzieś daleko w świecie, a ja jestem samotna. A pani tak ładnie podobno mówi do ludzi, bo ci, co mają gdzieś Facebook, czy to tak opowiadają mi, że można sobie z panią porozmawiać, a ja mieszkam daleko na kolonii. Rzadko do ludzi wychodzę i przychodzą w tak najróżniejszych potrzebach, że ja nie jestem w stanie przewidzieć, ile będzie wizyta trwała tak de facto.
No, ludzie do ciebie przyjeżdżają z całej Polski. Powiedz, co byś powiedziała, gdyby przyjechała w pewnym momencie do ciebie minister zdrowia obecna?
Ojej, przyjęłabym ją jak koleżankę. Ja bym... Wiesz co? Śmieszne jest to, że kiedyś ktoś mi powiedział... Wiesz co, Czerska, ty to robisz więcej niż cały ten NFZ razem wzięty. Bo pokazujesz ludziom, że można własnymi prostymi sposobami w wielu sprawach sobie pomóc, zaradzić i z tym uśmiechem, taką radością, to można zawsze zrobić więcej. Ja natomiast powiem tak, gdyby przyjechała minister zdrowia, to... Najpierw bym oczywiście bardzo podziękowała, bo kobieta na tym stanowisku to wcale nie jest prosta sprawa i wiem, jak jest trudno zadowolić wszystkich, a jakie mamy możliwości jednak, co nam wskazują nasze składki, a co rzeczywiście, jakie problemy, jakie wyzwania stoi przed służbą zdrowia, która wciąż domaga się reformy, bardzo głębokiej reformy, tak?
Ale pierwsza rzecz, którą byś zmieniła, będąc już doświadczonym lekarzem, tak, z ponad 20-letnim stażem, to co? Co by tak naprawdę mogło uzdrowić sytuację w polskiej służbie zdrowia? Więcej medycyny wschodniej?
Nie. Więcej szacunku.
Wobec pacjenta?
Wobec pacjenta i wobec lekarza też. Nie wiem, mam takie poczucie... Nie chcę tu mówić górnolotnie oczywiście, ale ja mam bardzo mocne poczucie, że nie szanujemy się nawzajem. Że i ten prestiż zawodu jest marny taki w tej chwili i traktuje się bardzo podmiotowo lekarzy w tym momencie, a też sama się mierzę z tym, że pacjenci są bardzo roszczeniowi i trzeba bardzo, bardzo tak delikatnie, z dużym szacunkiem, z dużą rezerwą też czasami traktować się nawzajem. Nie wiem, z czego to wynika, bo przecież wszyscy nam wypominają, ile my zarabiamy. lekarze, prawda? I kiedyś było gorzej, teraz jest lepiej, ale ta praca się przecież nie zmieniła, można powiedzieć. Ja przyjmuję w Węgrowie, dlatego że ten pacjent jest wszędzie taki sam, czy w Paryżu, czy w Londynie. Każdy ma te same problemy i chce być zauważony, wysłuchany. Ja bym najpierw starała się poprawić na pewno, więcej dać edukacji, tak naprawdę na każdym poziomie i w każdym jakby, jak to powiedzieć, na każdym poziomie i w każdym, tak nawet bym powiedziała, że może już nawet na studiach, wiesz, żebyśmy umieli też uczyć naszych pacjentów, uświadamiać ich, mówili o profilaktyce więcej, bardziej edukowali.
A wprowadziłabyś elementy medycyny wschodniej na studiach medycznych,
tak,
w Polsce?
Tak samo fitoterapię bym wprowadziła, jak była przed wojną, czy nawet w latach 50. Wprowadziłabym na pewno bardziej balneologię, czyli to, że możemy uzdrawiać nie tylko tym, co jest na recepcie, leczyć, ale też możemy po prostu poprzez solanki, borowiny, to, o czym wspominaliśmy wcześniej, taką, na pewno bym wprowadziła też elementy medycyny mindfulness, tą uważność, oddech, to, o czym teraz mówimy, o tej neuroplastyczności. Ja na przykład się nie uczyłam na studiach, albo o tym, jak ten nerw błędny, mamy wpływ w każdym momencie naszego życia, jak właśnie oddychamy, jak możemy się uspokoić, jak nerw błędny, który jest najdłuższym nerwem naszego ciała, jest kluczem do równowagi na co dzień. Proste rzeczy, ale ja się tego nie dowiedziałam na studiach.
Czy jesteś w jakimś sensie samoukiem pod tym względem?
Pod tym względem tak. Na szczęście mamy dużo możliwości już teraz wyjeżdżania za granicę, szkolenia się na różnych warsztatach, konferencjach, słuchania różnych ludzi, nie tylko lekarzy. Oczywiście potem przesiewasz przez swoje sito, tak, co ci pasuje, sprawdzasz, zanim z tym wyjdziesz dalej. Ale mi na przykład te social media bardzo głowę otworzyły, że można ludziom wejść do domu i pokazać, jak w tych czterech naszych ścianach możemy sobie zrobić naprawdę fajne miejsce, gdzie czujemy się dobrze i które nam będzie służyć temu, żeby jakby zdrowo żyć na co dzień. Prostymi sposobami.
Tu Rymanowski Live. W naszych czterech ścianach nadal gości dr Monika Czerska, autorka tej właśnie książki Cztery komnaty. Zapraszam Państwa oczywiście do komentowania naszej rozmowy, do polubień, udostępnień i subskrybowania mojego kanału. Patrzę na zegarek, mamy niewiele czasu, bo się spieszysz, bo pacjenci czekają.
Tak.
I tak się zastanawiam, jakie pytanie teraz ci zadać i myślę, że tak powiem uskutecznie prywatne. Mhm. Powiedz mi, są takie momenty, kiedy ja w tygodniu sypiam po 5-6 godzin. Jestem w stanie to nadrobić później, w ciągu tygodnia?
Oj nie.
To co muszę z tym zrobić?
Zmienić kompletnie nawyki. I to będzie najzdrowszy nawyk, jaki sobie wdrożysz do życia.
To musiałbym zmienić pracę. Ja mam poranne rozmowy w radiu.
Od
to
której?
Co mam zrobić? Muszę być w radiu o 7:00, wstaję o 5:00, żeby się przygotować do
Ale
rozmowy.
To jest świetna pora. To jest świetna pora, właśnie. Żeby wstać.
Ale wiesz, o której chodzę spać? O 24:00.
No nie, no ale dlaczego tak późno?
Przyzwyczaiłem się.
A to nic nie szkodzi. Właśnie
można
mamy
odzwyczaić?
Oczywiście. Neuroplastyczność to stworzenie nowych ścieżek neuronalnych. Nie ma sufitu. Nie ma jakiejś górnej granicy wiekowej.
Ale w jaki sposób ja mam pójść spać o 21:00? Powiedz mi.
Ale to od razu tego nie zmienisz. Musisz co 15 minut przestawiać swój zegarek i 15 minut wcześniej w ciągu 2 tygodni. Wcześniej i wcześniej. A do tego oczywiście są jeszcze wspomagające metody, które mówią nam, jak mamy na co dzień, na przykład ja teraz bardzo dużo mówiłam na social mediach, jak ruchy oczami, jak spacer, jak ostatnie nasze pożywienie, jak to wszystko powinno wyglądać, żeby drobnymi krokami, tą metodą Kaizen, wdrażać je na co dzień do
Czyli
życia.
Ruch gałkami ocznymi.
Tak, tak. Które Czyli... przypominają, że nasz mózg, który normalnie włącza takie narzędzia dla naszego dobrostanu, żebyśmy spali lepiej, to my robimy to wcześniej, zanim nasz mózg w ogóle w ten tryb jeszcze wejdzie. Czyli to są te powolne ruchy pod powiekami, lewa, prawa, spokojnie oddychamy, potem góra, dół, potem po skosie, albo takie kółeczka. naprawdę ja sporo o tym mówię na social mediach, gdzie dla mnie to też była pewna nowość, ale gdy sama wdrożyłam, a jak mówiłam, miałam duże kłopoty z bezsennością i moi pacjenci i widzą w ogóle niezwykłe efekty.
Ale rozumiem, że sen oczyszcza umysł, tak. Oczyszcza mózg.
Układ limfatyczny. Ten limfatyczny układ dla mózgu jest bardzo ważny, żeby oczyścić organizm z toksyn. Ten mózg potrzebuje tego czasu, im wcześniej, tym lepiej, żeby właśnie pozbyć się tych białek, białka tau czy beta-amyloidu, które odkładają się w chorobie Alzheimera, czy tam innych chorobach neurodegeneracyjnych. I właśnie z takich toksyn życiowych nas to, bo mózg doskonale wie, co nam służy, co nam nie służy. Właściwie umysł bardziej. Więc ten czas jest bardzo nam potrzebny.
Dużo pijesz?
Dużo. 3 litry na dobę wody.
Ale oczywiście wody.
Tak, tak, tak.
A z alkoholu nie korzystasz? Czy
korzystam.
Czasami korzystasz?
Czasami.
Czyli to nie jest śmiertelna trucizna, której kompletnie nie używasz?
No jest to neurotoksyna, co wam powiem? Co ci powiem? No generalnie no nie mogę o tym mówić, że w jakiś sposób jest nam do życia potrzebna, bo jesteśmy w stanie się pozbyć jej i w ogóle wszystkich używek. Ale w towarzystwie, gdzieś tam przy dobrej kolacji, od czasu do czasu, lampeczka taka nawet troszkę mniejsza białego wina. Kiedyś było czerwone, ale teraz mnie boli głowa po czerwonym. I dobrze schłodzone białe wino dobrej jakości, w dobrym towarzystwie, to jest lekarstwo wtedy.
Ale proponujesz w swojej książce też 2 szoty. One oczywiście nie są szotami alkoholowymi.
Tak.
Czyli to są szoty, które należy spożyć, najlepiej spożyć w ciągu dnia.
Tak, tak.
I
tak.
Mają jakąś taką nieprawdopodobną właściwość? Co one dają?
Znaczy, wiesz co, jeden z szotów to pijemy już całą rodziną, pewnie ponad 20 lat. To mogę o nim wspomnieć, bo dużo osób się pyta, po czym mam taką energię, jestem bardzo odporna, generalnie nie pokazuje się na co dzień jakaś zafafluniona i chora, tylko właśnie raczej tak z taką niespożytą energią i na wieczór sobie dokładnie mniej więcej połowę szklanki przygotowuję wody przygotowanej. Ta woda musi być letnia, żebym dodała do niej łyżkę miodu, łyżkę pierzgi i łyżkę pyłku pszczelego. I wtedy to sobie zostawiam na noc i rano dodaję sobie teraz już całą cytrynę albo limonkę. Dodaję tak myślę, że ze 2 cm imbiru startego i może 0,5 cm kurkumy. I taki szocik sobie piję, ale to nie jest pierwszy. Najpierw jest zawsze woda przygotowana w temperaturze ciała, mniej więcej 250 ml, bo po nocy jesteśmy odwodnieni. Potem piję probiotyk z 2 szklanką wody. Potem idę ćwiczyć i sobie tam swoje te rytuały poranne wykonuję, żeby się dobrze dodatkowo nastrajać, żeby moje ciało było sprężyste i dopiero potem ten szocik.
Codziennie chodzisz na bosaka?
Chodzę. Chodzę, ale chodzę nie zawsze na dworze, bo ja jestem watą z ajurwedy, czyli taką osobą, która raczej ma zimne nogi, szybciej jakby wychładza się, więc ja sobie chodzę codziennie w domu na boso. Natomiast jak już tylko się robi troszkę cieplej i już jest pierwsza trawka, wychodzę sobie na dwór, żeby się uziemniać. Ja po prostu czuję tą energię ziemi, dlatego człowiek w medycynie chińskiej jest pokazywany w ten sposób. Ręce potrzebują energii z nieba, ze słońca, a nogi potrzebują połączenia z Matką Ziemią.
A powiedz mi, czy ktoś, kto nie wierzy w istnienie duszy, może się z nią skomunikować?
O tak!
No przecież wielu jest w tej chwili wokół nas znajomych, przyjaciół, którzy myślą sobie, że nie ma duszy, tak? Że jesteśmy tylko i wyłącznie materią.
To wiesz co, to pokażę ci to w inny sposób. Jedziemy w góry. Ja często tak mam, gdzieś góry czy nad morze, gdzie ta przestrzeń jest piękna, że wzrusza ci się serce na samo spojrzenie. Ja tak mam, jak wchodzę gdzieś wysoko w góry i już jestem gdzieś tam przy szczycie i spotykają się różni ludzie, wielu języków, tak, różnych narodowości. A jak wiesz, mistycy, prorocy, nauczyciele wiedzieli, że dusza nie mówi językiem ludzkim. Dusza mówi poprzez różne szepty, zapachy, wzruszenia, takie tchnienie serca. I gdy jesteś na tej górze, nagle patrzysz się na wszystkich ludzi, którzy patrzą w tą toń przyrody i widzisz, że oni są już w innej energii. że łączy was to samo wzruszenie, to samo takie uczucie, że jesteś tu i ten świat jest taki piękny. I patrzysz po ludziach, jeden płacze, drugi na przykład patrzy się, nieruchomieje, ale wszyscy jak na siebie patrzą, to wszyscy wiemy, o czym myślimy. Myślimy o tym, o tej takiej cząsteczce naszej takiej boskości gdzieś w środku, która mocno bardzo reaguje na coś, co jest piękne, co jest wzruszające, co jest takie nieokiełznane często. I to jest to tchnienie gdzieś duszy naszej. Nie musisz jej czuć, żeby wiedzieć, że ona tam gdzieś jest, tylko czeka na odpowiedni moment. A może twoja dusza jest niestrudzona w kontaktowaniu się z tobą na co dzień. Może ty po prostu nie masz chwili na to, żeby ją posłuchać, bo nie jesteś w ciszy, bo nie jesteś w byciu, nie jesteś w skupieniu, tylko jesteś w biegu, w różnych relacjach, w pracy i nie masz na to przestrzeni, żeby spojrzeć, co tak bardzo głęboko gdzieś w tobie woła.
Czyli cisza to jest coś, co jest nam dzisiaj najbardziej potrzebne?
Tak. Cisza. Jak ciężko ją znaleźć? Wszędzie gdzieś mamy szum. Jak ciężko ją znaleźć? Bo zawsze mamy myśli. Jak ciężko je wyłączyć i spróbować przynajmniej, a wiesz, że wytrwałość i doświadczenie czynią mistrza, że gdzieś w którymś momencie, jak ci to zaskoczy, gdzieś poczujesz taki nic, a jest to możliwe, bo ja już to poczułam, to nagle jest takie tak euforyczne uczucie takiej pełni, takiej radości, takiego entuzjazmu, nawet to nie jest entuzjazm, tylko takiej czystości siebie, że chce ci się płakać. To jest niesamowicie wzruszające. I doświadczyłam tego kilka razy i ja chcę iść tą drogą. Nawet za cenę tego, że może ktoś mnie uzna za lekarza po prostu spoza systemu, albo już nie lekarza, albo wariatkę, nie wiem. To życzyłabym chyba każdemu, żeby gdzieś ze sobą się na tym najgłębszym, najgłębszej tej części spotkał. To nasze człowieczeństwo, ta nasza intuicja, to nasze wyższe ja jest warte wszystkich określeń z zewnątrz.
Czyli tam należy szukać szczęścia. Pytanie, czym jest dzisiaj szczęście, ale tam należy szukać czegoś najważniejszego w życiu, a nie w tabletkach.
Tak. Tak.
Tabletki to jest namiastka szczęścia, to jest iluzja, to jest złudzenie, nie. A może to jest oszustwo czasami.
Wiesz co, ja bym to trochę inaczej, bo...
do czego piję. Piję tak naprawdę do konkretnej sprawy. Od kilku lat, nie tylko w Polsce, myślę, że na całym świecie, w naturalny sposób coraz bardziej powszechne staje się używanie pewnych leków, które tak naprawdę służą temu, żeby walczyć z zaawansowaną chorobą otyłości, a one są tak naprawdę brane przez tych, którzy po prostu chcą być szczupli, bo wymaga tego trend, wymaga tego moda, wymaga tego miejsce i bycie w show biznesie, że muszę jakoś wyglądać, więc muszę sobie zapakować Ozempik. Jak na to patrzysz?
To zależy. To jest najfajniejsza odpowiedź, jakiej się nauczyłam, będąc w różnych podcastach i programach.
Od czego?
Od wielu bardzo czynników zewnętrznych. Po pierwsze są to lekarstwa. I to trzeba o tym bardzo głośno powiedzieć, bo wielu osobom, gdy są wskazania do tego, to te lekarstwa po prostu ratują życie. I to jest najważniejsze przesłanie. Drugie przesłanie to jest takie, że często osoby z show biznesu i ja już troszkę w niektórych może miejscach poznałam, jak to od środka wygląda, to są bardzo pogubieni ludzie. To są ludzie słabi.
I są ludzie, pod wielką presją.
I którzy są pod ogromną presją. Wiesz, co mi ich szkoda? ja się cieszę z ich sukcesów i chcę, żeby nie zniknęli, bo mają bardzo wiele do pokazania światu, ale dają, jest to zbyt duży koszt, zbyt dużo energii oddają, a nie mają zasobów do tego. Bo są wiele, wiele lat, często od dzieciństwa, wystawieni na publiczny osąd, na wszelkie oceny, występują w różnych programach, w telewizji, w radio i tak dalej. I ja wiem, że oni w którymś momencie mogą tracić grunt z rzeczywistością. I to myślę, że po części też sprawia, że czują, że muszą być koniecznie w trendach, bądź im ktoś to podpowiada, a sami już nie mają, nie mają takiej świeżej oceny. Bo żyją w tym środowisku od tak dawna, że nie widzą nic poza tym. Albo nie znają po prostu. I rzeczywiście jest mnóstwo takich sytuacji, gdzie te leki są przepisywane i przyjmowane przez osoby, które uważam, że nie powinny tych leków brać.
A zdarzyło tobie się w swojej karierze czy w swoim przebiegu pracy zawodowej, że komuś odmówiłaś wypisania recepty?
Oj, tak. No tak, no.
I co mu wtedy powiedziałaś? Temu pacjentowi czy tej pacjentce?
Ale tych sytuacji było tak dużo, że wiesz, ja nie potrafię uśrednić teraz, bo ja
czyli to jest tak naprawdę...
Zależy od sytuacji.
Sytuacja, która nie zdarza się rzadko, tylko często.
Bardzo często. Ja bym powiedziała, że częściej się zdarza ta sytuacja niż odwrotna. Że ja wierzę w to, że medycyna jest na takim poziomie, że można, no przez to, że mamy takie możliwości leczenia, to nie zawaham się tego użyć w każdym momencie, gdy będzie to konieczne.
No dobrze, ale co, nie ulegniesz, jak na przykład przychodzi pacjentka i pani doktor, co pani szkodzi? No proszę mi wypisać receptę. Ja sobie załatwię, przecież można w internecie różne rzeczy zrobić, tak?
Wiem.
I odmawiasz wtedy?
Wiesz co, no nie mogę zgodzić się na to, że ktoś się uzależnia i na przykład prosi mnie o estazolam 3 razy w tygodniu, albo właśnie o Ozempik, albo jeszcze jakieś inne benzodiazepiny, które jakby zaczyna stosować jak tiktaki, bo ma głupią myśl, bo wychodzi do sklepu i woli czuć się bezpiecznie i tak dalej. No to tak nie działa. Ja jestem lekarzem, który nie chce szkodzić. I taką przysięgę pamiętam z końca studiów. I jakby tej zasady się trzymam i nigdy to, ani przenigdy nie sprzeniewierzę się temu, ponieważ ja wiem, jak ja bym chciała, żeby mnie traktowano. Ja bym chciała, żeby ktoś mi rzeczywiście pomógł wyjść z nałogu, czy wyjść z jakiejś takiej pętli niekończącej się, z której sami już nie mamy mocy, nie mamy możliwości, nie widzimy tego często. I ja jestem bardzo negatywnie nastawiona do tego, że można receptę dostać przez różne aplikacje, bez wywiadu, tyle tylko, że się, nie wiem, wpłaca pieniążki, czy no recepta jest na żądanie generalnie, prawda?
Zakazałabyś tego?
Tak.
Jednak.
Tak.
Rozmawiamy o twojej książce, która już parę miesięcy temu pojawiła się w księgarniach. Można ją oczywiście kupić, ale wiem, że pracujesz nad czymś nowym. Tak?
Tak.
Możemy o tym powiedzieć?
Możemy.
Co to jest?
Bo za chwilę będę miała 50. urodziny i na tą 50. będziemy mieć limitowaną edycję tej książki, którą poszerzyłam o przedsionek. Czyli taką drogę, którą porównałam na wzór czasów dawnych, gdzie się szło do świątyni jerozolimskiej wiele, wiele kilometrów po to, żeby gdzieś spotkać się z innymi ludźmi, poczuć to światełko, które nas woła, które często nam mówi, że czujemy, że coś chcemy zmienić w naszym życiu. Jeszcze nie do końca nie wiemy co, ale na pewno już nie chcemy, żeby było tak, jak było. Tak? I napisałam książkę 4 komnaty, trochę może za szybko, ponieważ wiem, że nie każdy jest gotów z dnia na dzień zmienić swoje życie i nagle zająć się ciałem, duchem, emocjami, umysłem, mimo tego, że są to najprostsze pomysły na świecie chyba, jakie zawarłam prostym językiem napisane. Bardzo dużo z nas jest w tym momencie, gdzie myśli o zmianie. Doświadczyła różnych rzeczy, które obudziły ją, jego, tak? I chce spróbować czegoś innego, czegoś nowego. Widzi ten kierunek, ale też do końca nie wie, w którą stronę przemierza. Jak czytałam, oglądałam właśnie tych ludzi, którzy gdzieś setki kilometrów wędrowali przez pustynię ze swoimi zwierzętami, z całym dobytkiem i na tym, na tej, wchodząc do świątyni jerozolimskiej, zanim wejdą do środka, to są na takim dziedzińcu, gdzie już się czują inni, już widzą różnych ludzi, coś słyszą ze środka i mają nadzieję, że to jest to, co ich wołało całe życie. I są tam przez jakiś czas dotąd, żeby rozkminić, czy okej, ja jestem gotowa, żeby wejść głębiej, czy już na to zasłużyłam, czy już czuję się taka, że zrozumiem to, co gdzieś jest głębiej, coś mnie czeka, tak? Czy jednak to nie jest moment i podziękuję za ten moment w moim życiu, ale jednak wrócę tam, gdzie byłam, bo może czuję się za słaba, może nie mam zasobów na to, żeby odkrywać, może boję się tego, ale to jest ten moment, gdzie zaczynasz zadawać sobie pytania. Jak by to było, gdybym spojrzała na siebie bez tych wszystkich ocen wokół? Jak by to było, gdybym popatrzyła na siebie jako człowiek, jak na człowieka, który ma prawo być szczęśliwy z tym, co mówi, tym, jaki jest? Jakby to było, gdybym pokazała światu, że nad nami jest, być może też tu, jeśli to czujesz, niezwykła przestrzeń, w której możesz być sobą, możesz zaufać, możesz zadawać wszystkie pytania i nikt cię nie skrzyczy, nikt tobą nie pogardzi, nikt cię nie obwini, dla którego nie będziesz gorszą, gorszym. I te pytania, gdy słyszy twój umysł, takie pytania dotyczące twojego człowieczeństwa, zaczynają drążyć skałę. Zaczynasz czuć po pierwsze swoje ciało inaczej, ale też siebie i swoje możliwości zupełnie inaczej. Nie już nie w kontekście innych ludzi, tylko tego, jaka jesteś tu. Ten mały Bogdan, ta mała Monika, która miała jakieś swoje marzenia, swoją siłę taką, którą pielęgnowała, a która bardzo często gdzieś się rozprysła w kontekście tego, jak widzą ciebie inni, jak widzą ciebie przełożeni, opiekunowie po drodze. Jak często musisz wreszcie zrzucić ten ciężki plecak, żeby po prostu zakwitnąć i czuć, że to twoje życie ma sens i które jest jedyne i które jest warte każdej chwili, żeby zadać sobie właśnie takie pytania, żeby być sobą.
Jeśli chodzi o ten plecak, ten najcięższy plecak już zrzucony, czy jeszcze wciąż na plecach twoich coś jest?
Jeszcze jest. Jeszcze. To ja jestem w procesie, jestem cały czas w tej drodze. Przyjdzie pewnie czas, że dojrzeję do tego, żeby to mówić o tym mówić spokojnie, ale ja o tym wiedziałam i każdy z nas wie, że nasze życie to też są różne wyzwania, też są różne sytuacje, różni ludzie po drodze stają, tak? I ty też w jakiś sposób siebie testujesz w kontekście tego, ale też nasz umysł bardzo silnie pracuje, żeby nam, prawda, żeby nas kontrolować jednak w wielu sytuacjach i my nie zawsze mamy taką siłę, żeby stawiać się do życia. Ja się stawiam codziennie, ale jednak mam trudne sytuacje. Nie chcę na przykład, bardzo bym nie chciała, żeby mnie warunkować poprzez bycie lekarzem systemu, czy nie lekarzem systemu. Nie chcę, żeby moje bycie lekarzem jakby warunkowano to, czy mówię dzisiaj u ciebie w białej bluzce, a jutro będę w leginsach, a pojutrze jeszcze będę w czym innym. Nie chcę, żeby mnie jako kobietę też warunkowano do tego, że coś wypada albo coś nie wypada. Dużo jest jeszcze w Polsce schematów, dużo ograniczeń i ja czuję te ograniczenia bardzo mocno i bardzo dbam o tą swoją energię, żeby jakby stawiać się w wielu miejscach i nie bać się przede wszystkim tego stawiania. Więc nie chciałam, żeby mi prawo wykonywania zawodu kiedykolwiek zabrano, bo nigdy nie powiedziałam, że tabletki to są niedobre, ale na przykład moje olejki eteryczne albo metody moje są jakieś wyjątkowe. Zawsze ja wiem, gdzie się mam znaleźć w tym wszystkim, ale też bardzo mocno czuję, jak dużo możemy zmienić w swoim życiu, zadbać o jego jakość i komfort poprzez zmianę myślenia. I dlatego taka książka właśnie, Cztery komnaty, czy teraz właśnie ta edycja limitowana, w której jeszcze nagram się do w czterech kopertach zalakowanych, mam nadzieję, żeby każdy jeszcze mógł odsłuchać, jakie jest moje w domu przed laptopem. Jak ja to widzę ze swojej perspektywy? Jaka ja jestem, gdy gasną światła? Jak ja myślę, co jest rzeczywiście warte, a co tylko nam się wydaje, że jest warte? I jak do tego doszłam? I jak każdy z nas przeszedł tą drogę? Myślę, że no, będzie coś ciekawego takiego, co pozwoli nam spojrzeć na nasze życie trochę z innej perspektywy.
Czyli można powiedzieć, że każdy z nas codziennie zdaje test. Test przed tobą, test przede mną, test przed każdym człowiekiem, ale z tymi doświadczeniami chyba trochę łatwiej, czy nie łatwiej? Jakie miałeś?
Łatwiej.
Bo już wiesz, jak do tego podejść.
Tak.
Wiesz, czego się chwycić.
Mm-hmm.
Mówiłaś o tym.
Tak.
Twój mąż jest lekarzem.
Tak.
Jak wy sobie dajecie radę? Gadacie w ogóle na temat lekarskie medycyny w domu? Czy już macie tego dość?
Wiesz co, no gadamy. Gadamy i rozpoznajemy naszych pacjentów często tak. A to ta pacjentka, pamiętasz od ostrej trzustki, a to pamiętasz ta pacjentka z tym udarem, co zaraz drugiego udaru dostała, co przyjeżdżałaś. I tak sobie rozkminiamy. Ale też mój mąż jest moim takim mentorem. Mąż jest w moich oczach takim lekarzem Judymem, który myśli o człowieku jako człowieku, a nie jako biznesie. Potrafi usiąść przy łóżku, przy każdej osobie, porozmawiać, dotknąć, zbadać, poklepać czasami, wesprzeć naprawdę na tylu poziomach, że dla mnie jest to pierwszy wzór bycia lekarzem.
A zdarzają się wam kłótnie takie medyczne? Dotyczące diagnozy, dotyczące pomysłu na tego pacjenta, na jak go leczyć? Czy raczej jesteście zgodni? Nie ma
raczej
żadnych.
Jesteśmy zgodni.
To niesamowite.
Raczej jesteśmy zgodni, ale też prawda jest taka, że nasze, jakby ja jestem bardziej neurologiem, balneologiem, on bardziej kardiologiem, internistą. My bardzo często spotykamy się, jeśli chodzi o diagnostykę tych chorób sercowo-naczyniowych, które są też de facto chorobami mózgowymi najczęściej. I zawsze się gdzieś tam spotykamy w połowie drogi, ale też on już wie, że ja mam taki klucz swój do każdego pacjenta, że zanim generalnie zdecyduję się na leki, to bardzo często mam bardzo pogłębiony wywiad właśnie rodzinny, osobisty, społeczny, badanie podmiotowe, przedmiotowe, neurologiczne, często badanie pulsu z medycyny chińskiej, jeśli sobie ktoś życzy. To mi to wszystko ułatwia, mam swoich narzędzi dosyć sporo.
Niektórzy mówią, że lekarze mają syndrom Boga. Jak to z tym jest? Jest w tobie syndrom Boga, czy nie?
Oj nie. Nie, nigdy.
Nieprzypadkowo film o profesorze Relidze miał tytuł Bogowie, tak? Bo dochodziło do czegoś w rodzaju wskrzeszenia, do przeszczepu. Ty nigdy z czymś takim się nie zetknęłaś we własnym wnętrzu, w własnym sercu?
Zetknęłam się oczywiście. Przecież ja na początku, w ogóle w czasach, kiedy ja kończyłam studia, nie było pracy dla lekarzy. I kiedy ja podążałam za swoim partnerem, wkrótce mężem, to byłam bardzo zdziwiona, bo dla mnie nie było etatu. Więc ja bardzo wiele lat jeździłam jako lekarz pracujący w pogotowiu ratunkowym. Więc miałam takie poczucie, że ode mnie, ode mnie i od mojego zespołu oczywiście, zależy to, czy utrzymamy życie, tak? Czy przywrócimy często życie, które jest na skraju. I miałam taką satysfakcję, że że dzięki Bogu i lekarzom tak coś się udało. Udało się bardzo wiele, może źle powiedziałam, bo człowiek żyje i jestem za to bardzo wdzięczna, ale nigdy nie ustawiałam siebie w takiej roli równoznacznej. Zawsze wiedziałam, że dostałam tą moc, że idę po pomoc też w miejsca, gdzie się zasilam, gdzie czytam, gdzie się oddaję jakby też temu, żeby mieć więcej siły do pracy w tym trudnym zawodzie. Ale nigdy nie zdarzyło mi się absolutnie, że czuję się jakimś, nie wiem, wybrańcem, tu mesjaszem, czy jeszcze jakoś inną osobą, która tutaj mówi coś, co w ogóle ludzie nie wiedzieli, nie słyszeli i przekracza jakieś tam schematy. Nie.
Jesteś niezwykle popularna. Czy zdarza się cię często, kiedy idziesz normalnie ulicą, że ktoś podchodzi i prosi o poradę?
Tak.
I co wtedy mówisz? Zatrzymujesz się? Rozmawiasz? Czy czasami się spieszysz i musisz komuś odmówić?
No różnie to bywa. Wiesz, zawsze jest to bardzo miłe. Bardzo, bardzo miłe. Ale nie jest to też tak, że idąc ulicą i jestem jakoś zatrzymywana. W ogóle w mojej miejscowości no to nikt mnie nigdzie nie zatrzymuje. Jestem tą samą Moniką i zawsze nią będę. I przychodzą pacjenci i widzimy się w sklepie pod kościołem. Oczywiście tak jak mnie kiedyś zatrzymywali, a czy przyszedł mój wynik rezonansu, na przykład pod sklepem czy pod kościołem, pani doktor nie ma go, bo powiedzieli, że do pani przyjdzie. No nie noszę w torebce, prawda? Przychodzi do poradni, tak? Do rejestracji trzeba się udać. Także w mojej małej miejscowości tam mi na pewno jakaś żadna palma nie odbije. Jak gdzieś jadę w Warszawie czy w Katowicach, czasami ktoś podejdzie, albo tylko się uśmiechnie, albo pomacha. Jest to ogromnie miłe, bardzo jestem wdzięczna, że takich fajnych ludzi mam na swojej drodze. Ale tak, żeby ktoś specjalnie pytał mnie, co bym zrobiła w danym przypadku, czy jakieś porady, nie. Dużo częściej na social mediach i to jest rzeczywiście nie do przerobienia.
Jesteś zasypywana.
Jestem zasypywana.
Nie dajesz rady.
Nie daję rady.
Mam nadzieję, że widzowie zrozumieją. A powiedz, największa porażka zawodowa tkwi w tobie? Było coś takiego, czy właściwie nie? Co tkwi w twojej głowie do dzisiaj, czasami w postaci, nie wiem, koszmaru sennego?
Zawodowa? Nigdy.
Mówię o pacjencie. Coś się nie udało.
O pacjencie, ojej. Może nie tyle, żeby mnie budzić w nocy, bo rzeczywiście były takie momenty. Bardzo wiele lat mi się śnił taki wypadek poważny, samochodowy, gdzie rzeczywiście jedno dziecko zginęło, bo nie potrafiłam. Wzywaliśmy oczywiście pomoc, ale zajęłam się najpierw matką, potem ojcem i nagle dziecko zatrzymało się i rzeczywiście nie udało mi się wtedy rzeczywiście nie... No to ojej, to jest straszne. Jezu, aż w tej chwili po prostu czuję. Ja się do tego nie nadaję chyba w tej chwili już bym... Ja nie wiem, czy ja wtedy w ogóle nie byłam taka świadoma po tych studiach. Nie wiem. Tak na tą chwilę to uważam, że nie wróciłabym już nigdy do karetki pogotowia. Ale też trudno jest pracować na ostrym dyżurze. Na oddziale neurologii mamy 45 pacjentów, na przykład, czy nawet 50 bywało, plus erka neurologiczna, gdzie było 5 osób, plus izba przyjęć, jeszcze SOR, konsultacje. I nie możesz być wszędzie. Masz ten niepokój, że gdzieś nie dobiegniesz. Tak? I dlatego na moich dyżurach też umierali pacjenci. To nie było tak, że ja wszystkich uratowałam. Często byłam lekarzem ostatniej posługi, prawda? Ostatniego kontaktu. I jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale też chciałam zawsze być najbliżej tej osoby. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że ktoś zdecydował się w ogóle odejść przy mnie. Czekał właśnie, jak doszłam do tego łóżka, gdzie robiłam obchód wieczorny, gdzie czasami ta osoba gasła po prostu. I mimo, że próbowałam różnymi sposobami tą akcję serca, tak, oddech przywrócić, to no nie możesz walczyć z Bogiem, jeśli widzisz, że to wszystko staje się no, męką dla tej osoby, prawda? Walczysz, walczysz, ale to życie zanika po prostu. Gdzieś odchodzi ta dusza. I wiem, że zarówno taka osoba, którą przywróciłam do życia, jak i której jakby nie pomogłam żyć dalej, są mi bardzo, bardzo bliskie i stanowią taką część mojego serca, która mi przypomina, jak piękny to jest zawód, jak każde życie jest warte troski i dbania o nie na każdym polu, a jeśli będzie inna wola, to być jak najdłużej, jak najpiękniej, wspierać do samego końca.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Puenta zrobiła się sama. Doktor Monika Czerska, autorka tej książki, Cztery komnaty, niebawem pojawi się przedsionek do tych komnat. Myślę, że każdy z Państwa powinien przejść przez te komnaty, czyli przez umysł, ciało, emocje i ducha i zobaczyć, co z naszymi komnatami jest nie tak, bo czasami wymagają przewietrzenia. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję za to fantastyczne spotkanie. Mam nadzieję na następne, ale spieszysz się do pacjentów, więc tak. Oni są najważniejsi. Monika Czerska była gościem Rymanowski Live. Dziękuję Państwu. Bardzo proszę oczywiście o komentowanie tej rozmowy, o polubienia, udostępnienia i subskrybowanie mojego kanału. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
Za obejrzenie odcinka dziękuję Lancerto, partner kanału Rymanowski Live.